Campus. Campus.
Minęła godzina 12. Tu, a to oznacza, że jest ze mną Przemek Krawczyk z Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. A do tego wszystkiego, jak już jest Przemek Krawczyk, to znaczy, że startujemy z cyklem Przekuć w sukces.
Startujemy z cyklem Przekuć w sukces, to znaczy my wystartowaliśmy z nim w lutym 2020 roku.
No tak, ale startujemy dzisiaj, miałem na myśli.
Tak, ale...
W ogóle zauważyłem, że mało osób ogarnęło się z nazwą, że Przemek Krawczyk, czyli Prze i Kamil Kuć, czyli Kuć. Tak, to jest taka gra słowna, co nie? Przekuć w sukces.
To wszystko,
pięknego.
Na co było nas stać na początku, żeby wymyślić taką kulawą grę słowną, ale ja wspominam o tym początku, dlatego że dzisiaj jest 40 odcinek naszego cyklu, naszego podcastu, naszej audycji, więc fajnie, bo mamy taką okrągłą rocznicę podcastową i udało nam się zaprosić świetnych gości tutaj do dzisiejszego odcinka. Będziemy rozmawiali o naprawdę, naprawdę interesujących tematach, bo na naszych oczach dzieje się taka nielicha transformacja i zaprosiliśmy właśnie dzisiaj gości, żeby ten temat dobrze przedyskutować.
I tak oto pojawili się, już są z nami połączeni Bartosz Wilim i Marcin Żukowski, założyciele nie agencji, co jest zabawne, bo to agencja.
Cześć chłopaki.
Cześć.
Cześć.
Tak, po pierwsze chciałem wam powiedzieć, że a propos nazwy, to jak zaczęliście mówić, to też zacząłem myśleć, że ta nazwa Przekuć w sukces pochodzi od imienia i nazwiska, imienia jednego z was i nazwiska drugiego z was. Tak, to nie będziemy już do tego wracać. Tak jest, jesteśmy z niej agencji, dokładnie, która nie jest wcale taką agencją, ale to o tym pogadamy jeszcze.
No bo panowie, my się znamy już bardzo długo i jak zakładaliście nie agencję, to mówiliście o sobie, że jesteście butikową agencją kreatywną, ale ja nie wiem, czy można dalej wam przyklejać etykietę butikowa, bo jesteście już dość duzi i patrząc na waszych klientów, na to, co robicie i na to, jakie macie sukcesy, to no właśnie, czy wy nadal jesteście butikowi, czy bardziej już jesteście agencyjni? Nie agencyjni.
Bartek.
Tak naprawdę trochę uciekamy od takiego pozycjonowania się i myślenia o sobie jako agencji, niezależnie od tego, czy butikowej, czy dużej. Bardziej idziemy w stronę pozycjonowania się jako firma, która wspiera biznes w zrównoważonym rozwoju i w tego typu.
Szczególnie w zrównoważonym marketingu i w zrównoważonej komunikacji.
Czyli
tak naprawdę odpowiadając na to wasze pytanie, to w sumie duża agencja czy duża firma z obszaru marketingu też może być przecież butikowa, no bo jakby ja rozumiem butikowość na takiej zasadzie, że wybieramy pewne elementy i mamy dostęp jakby do różnych narzędzi i różnych możliwości i dobieramy po prostu na zasadzie takiej właśnie jak w butiku pewne elementy do jakiejś strategii. To wcale nie wyklucza tego, że to może być duży butik. Natomiast w naszym przypadku to nie jest agencja butikowa i nie jest to agencja duża, bo to nie jest po prostu agencja, to jest właśnie firma z obszaru zrównoważonego rozwoju, szczególnie w marketingu i w komunikacji.
Czyli pomagacie firmom, waszym klientom wprowadzić swoją komunikację, swój marketing, swoją promocję na takie zrównoważone tory. Czyli to doradzacie z jednej strony, z drugiej strony tworzycie jakieś kreacje, które mają właśnie zbudować autentyczny wizerunek firmy, która po prostu jest odpowiedzialna i patrzy na swoje otoczenie i stara się na to otoczenie wpływać.
Tak jest. W takim wymiarze różnorodnym, dokładnie jak powiedziałeś, bo niektórym doradzamy, z innymi współpracujemy w takim, powiedzmy, modelu bardziej full serwisowym, z niektórymi konkretyzujemy jakby to doradztwo i przekładamy je na po prostu konkretne realizacje, a z niektórymi kończy to się na konsultingu, więc jakby to, co łączy naszych klientów, to jest to, że to są najczęściej duże organizacje i to nie tylko organizacje biznesowe, ale również duże organizacje z administracji publicznej czy z sektora pozarządowego.
Generalnie jesteśmy aktualnie w takim programie, który się nazywa Campus Główny, więc koniecznie muszę zapytać o to, jak to wszystko się zaczęło.
Początki nie agencji sięgają tak naprawdę 2019 roku.
Zabrzmiało to, jakby to było strasznie dawno.
Zabrzmiało, jakby to było strasznie dawno. Wtedy sformalizowaliśmy jakby naszą współpracę. Wcześniej z Marcinem działaliśmy jako taki team freelancerski, w którym realizowaliśmy projekty tak naprawdę dla dosyć dużych klientów, jak na team freelancerski, tak bym powiedział, więc w momencie, w którym formalizowaliśmy nie agencję, ustalaliśmy sobie całą strategię, wymyślaliśmy jakby to, to wchodziliśmy już z pulą dosyć dużych partnerów biznesowych, którzy dali nam taką swobodę rozwoju na samym
początku. To jest też dosyć dużym doświadczeniem, bo to oczywiście nie było tak, że założyliśmy tą firmę 2 lata temu i weszliśmy z ulicy i zaczęliśmy nagle od współpracy z jakimiś dużymi organizacjami. Absolutnie nie. No my z Bartkiem działamy w branży reklamowo-marketingowo-komunikacyjnej od paru ładnych lat, od mniej więcej 10, patrząc z dzisiejszej perspektywy, czyli mieliśmy już spore doświadczenie, a więc sporo kontaktów, czyli to nie było tak, że nagle postanowiliśmy wstawać godzinkę wcześniej i dzięki temu nagle złapaliśmy duże jakieś tematy.
No tak, a wy tak poznaliście się nawzajem kiedy?
My pracowaliśmy w dwóch różnych organizacjach. Ja pracowałem w takim startupie, który zajmował się analityką mediów społecznościowych. Marcin pracował w agencji
social mediowej,
tak. I po prostu wynajmowaliśmy wspólnie dom, jakby nasze firmy wynajmowały wspólnie dom na Mokotowie. No i tak się poznaliśmy.
To była taka startupowy klimat. Pracowaliśmy w dwóch firmach, które mieściły się w jednym niedużym segmencie na Mokotowie. I było to lat temu, nie wiem, 7-8 lat temu, więc jakby vibe tamtego czasu był znacznie inny niż dzisiaj. Dzisiaj jakbyśmy na tamtą sytuację spojrzeli, na tamte firmy i na tamten ekosystem, mówiąc górnolotnie, tego rynku, no to było zupełnie co innego. Ale wspominamy to tak milutko oczywiście.
Ale powiedzcie mi, czy wy gdzieś swoje doświadczenie i wiedzę wynieśliście już na studiach? Czy wy kształciliście się w tym kierunku? Czy zdobywaliście doświadczenie gdzieś indziej i tak jak w branży kreatywnej często to bywa, zupełnie nie myślałem, że w ten sposób to się skończy, bo robiłem zupełnie coś innego, ale się zaangażowałem i już po prostu wystrzeliłem.
Taka kwestia tutaj mi przychodzi do głowy. Byłeś kiedyś w Radiu Campus?
Byłem.
Byłeś, nie? Ja też byłem kiedyś w Radiu Campus, parę razy mi się to zdarzyło nawet. Jakby Radio Campus, nie wiem jak jest z archiwum w Radiu Campus, ale pewnie jakby znaleźć tam w tych archiwach Radia Campus jakieś audycje z naszym udziałem przed tam x lat, bo ja chyba ostatnio byłem w 2010 czy 2011 roku w Radiu Campus, no to one były o zupełnie innych tematach niż ta audycja, w której jesteśmy obecnie.
Tak, to znaczy ja byłem akurat w Radiu Campus w audycji też marketingowej i byłem nawet konsultantem Radia Campus.
Ale to było później.
To było trochę później, tak. Ale wracając do wykształcenia, jakby w moim przypadku zupełnie nie miało to nic wspólnego ani z marketingiem, ani z biznesem. Studiowałem filologię polską i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Więc tak jak wspomniałeś, Przemku, tak jak to często bywa w przypadku branży marketingowej, kreatywnej, czy jakkolwiek ją sobie nazwiemy, myślałem, że będę robił zupełnie co innego.
Powiedzi... Ja natomiast, jak tylko wrócę do tych audycji mojej obecności w Radiu Campus, to ja tam byłem podczas studiów, gdzie różne rzeczy robiłem aktywnie dosyć, to byłem w audycjach na tematy różnorodne, od literatury, przez politykę, jakieś sprawy społeczne, a studiowałem z kolei politykę społeczną i później europeistykę, więc też nie tematy związane z marketingiem. Natomiast pytanie bardziej o to było, czy w czasie studiów, jakby te studia może bezpośrednio nie przygotowały mnie w sensie takim, że tam nie było jakby, nie wiem, zajęć z marketingu, digitalu czy czegokolwiek innego, natomiast tak ogólnie na to patrząc, to tak, no to trochę te studia dały mi takiego wsadu, który później absolutnie wykorzystywałem, więc tak, odpowiadając na pytanie, to tak. To...
Bezwzględnie, zresztą patrząc nawet teraz na nasz zespół, tak naprawdę mamy wielu przedstawicieli gdzieś tam pokrewnych do nas, czy absolwentów pokrewnych do nas kierunków, w którym też te studia jakby nie bezpośrednio, ale to, co robili dookoła tego, wykorzystują teraz.
U nas w ogóle nie pracuje nikt, kto miałby skończone takie studia jak marketing na przykład. I to jest zresztą, wydaje mi się, dość logiczne, bo ja z kolei prowadzę zajęcia ze studentami od też ładnych paru lat i tam często padają takie pytania na przykład, ej, a jak dostać dobrą pracę po tych studiach, które ja teraz robię, a czy powinienem przenieść się na marketing i zarządzanie albo coś takiego. no jakby już wiele razy mi się zdarzyło, że na przykład będąc na takich spotkaniach ze studentami, z osobami bardziej doświadczonymi akademicko, jakimiś doktorami czy doktorami habilitowanymi, to właśnie zawsze odpowiadamy w ten sposób, że no kochani, jakby to nie jest tak, że te studia to są jakąś stuprocentową ścieżką kariery, że teraz to dostaniesz po tych studiach pracę, jak nie wiem, po polityce społecznej nie musisz pracować w DPS-ie, tak samo po marketingu nie musisz pracować w marketingu i być może nawet lepiej, jakbyś postudiował politykę społeczną, a potem poszedł do pracy w marketingu. Albo marketing w DPS-ie, taka opcja też jest.
No właśnie, bo to jest tradycyjne pojmowanie studiowania i uczelni, że ja tam idę po to, żeby się rozwinąć, żeby zobaczyć, czy jestem dobry, żeby się dowiedzieć wszechstronnie na temat wielu rzeczy z wielu tematów i tak naprawdę w trakcie studiów gdzieś zdecydować, w którym kierunku ja chciałbym się rozwijać, znając swoje mocne strony, więc no generalnie to podejście zdecydowanie bardziej mi się podoba niż takie, że idę studiować X, więc potem muszę pracować w branży czy w zawodzie X, no bo przecież to jest moje wykształcenie. No i to już parę lat temu gdzieś nawet czytałem fajne raporty Unii Europejskiej, że pracownik, który wchodzi na rynek pracy będąc gdzieś w naszym wieku, czyli urodzony gdzieś w latach powiedzmy 80-tych, 90-tych, to on zmieni podczas swojego życia pracę 6-7 razy i to będą 3-4 różne branże. Taka będzie gdzieś średnia, więc bardzo fajnie, że to wychodzi. No i właśnie, jak już pewnie się domyśliliście, drodzy słuchacze, O branży kreatywnej trochę, o
mediach społecznościowych trochę
i o szeroko pojętej reklamie marketingu będziemy dzisiaj z naszymi gośćmi rozmawiać. I jak rozmawiałem z Marcinem, o czym my moglibyśmy dzisiaj porozmawiać, to podszedłem tak do tematu oldschoolowo i myślałem, że chłopaki nam zdradzą, jak prowadzić swoje profile w social mediach, czym się kierować, są jakieś złote wskazówki, a Marcin mi powiedział: Przemek, słuchaj, my porozmawiamy o śmierci social media. I to jest coś, co mnie niesamowicie zainteresowało i właśnie liczyłem trochę na to, że też porozmawiamy o tym, jak dzisiaj w ogóle nowe media, jaką one przechodzą transformację, więc może właśnie zacznijmy od tego, czy dzisiaj takie podejście do prowadzenia swoich kanałów marketingowych, że założę Facebooka i będę tam regularnie publikować, może jeszcze jakieś 3 zdjęcia wrzucę na Instagrama, czy to podejście w ogóle się dzisiaj sprawdza i gdybyście wy byli dzisiaj, chłopaki, na takim miejscu, że zaczynacie swoją firmę, swój startup, swoją działalność, ale macie wiedzę jakby swoją z branży, w której na co dzień pracujecie, to jak byście się w ogóle do tego zabrali? Od czego byście zaczęli? Na co byście zwrócili uwagę?
Nie jest to jakieś łatwe pytanie, ale wracając do pierwszej części tego pytania. Tak, przewrotnie, tak jak Marcin wspomniał, możemy porozmawiać sobie o śmierci social mediów, ale z czego wynika to nasze takie przekorne troszkę podejście do całego marketingu? Jakby z tego, że marketing w ogóle i jakby media dookoła, marketingowe, branżowe są przepełnione różnego rodzaju trendami, podsumowaniami i tak dalej, które rozgrzewają z jednej strony samych jakby graczy tej branży, a z drugiej strony oni przekazują to swoje rozgrzanie klientom. I bardzo często jest tak, że pojawiają się na tym rynku jakieś efemerydy, w które biznes inwestuje mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, a jakby koniec końców nie przynosi to żadnych efektów, więc na pewno te social media są jakimś istotnym elementem całego ekosystemu marketingowego, natomiast opieranie na nim swojego biznesu, czy podążanie za trendami i złotymi radami, które mogą rozwiązać każdy problem, jakby to nie jest to, co my byśmy rekomendowali.
Tak, a ja odpowiem jeszcze z kolei, tak jak sobie myślę w twoim pytaniu, Przemek, jakbym dzisiaj miał się zastanowić nad startowaniem z komunikacją, mając swoją wiedzę i doświadczenie, to ja muszę powiedzieć, że zrobiłbym dokładnie tak samo, jak zrobiłem, czyli to pokazuje, że te social media to jest trochę, my się jaramy często dzisiaj w dzisiejszym świecie tych efemerycznych, to co już Bartek wspomniał, efemerycznych mediów, łapiemy takie zajawki i myślimy sobie, że to jest jakaś mega rewolucja i tak dalej. Oczywiście rewolucja komunikacji następuje, oczywiście media społecznościowe zmieniły bardzo wiele, bo chociażby wpuściły ten marketing w ogóle na szeroką skalę pod strzechy, pod małe, średnie przedsiębiorstwa, które wcześniej nie miały dostępu do takich kanałów. Natomiast patrząc na to tak ze swojej indywidualnej perspektywy, nawiązując do tego, co też wcześniej mówiłem, ja różne aktywności takie powiedzmy medialne robiłem na studiach, no i tak de facto dzisiaj patrząc na to postępowałbym dokładnie tak samo, czyli moim zdaniem najistotniejsze jest to, żeby znaleźć jakiś temat, jakiś punkt zaczepienia, taki, że na przykład temat, który wymyślasz, nagle może się pojawić wokół innych trzech tematów, które gdzieś tam są w opinii publicznej bardziej interesujące niż twoja jakaś tam konkretna indywidualna aktywność. To łączysz, dzięki temu twój temat zaczyna się gdzieś tam pojawiać i zaczyna być bardziej słyszalny, więc to jest moim zdaniem jakby coś, co było skuteczne zarówno przed etapem mediów społecznościowych, bo nawet cofnijmy się te 10-15 lat temu, to ja sobie przypominam, że wtedy na przykład fajne było to, że nie wiem, pojawialiśmy się w jakiejś gazecie drukowanej albo w jakimś radiu, albo gdzieś tam, to jeszcze nie był taki czas, że w ogóle w mediach społecznościowych coś się tam jakoś tak super szybko z prędkością światła i na szeroką skalę rozszerzało, potem faktycznie był taki okres, a dzisiaj jesteśmy znowu w takim okresie, gdzie jakby też te media społecznościowe nie są czymś takim wiralowym, jak to było przez parę lat i trochę pozostało w pamięci wielu jako takie myślenie życzeniowe, że możemy być znowu, nie wiem, w 2010 roku, gdzie wrzuci się na Facebooka akcję, że rozdajemy kubki do kawy i nagle będzie więcej zgłoszeń niż my tych kubków mamy.
Mhm. I generalnie też na początku bardzo ważne jest określenie sobie pewnej strategii. No nie? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czyli zamiast zastanawiać się, jakich ja będę narzędzi używać, to zastanowić się w ogóle, jaki ja przekaz chciałbym gdzieś wysyłać do świata, prawda? Czyli jakie...
Jasne, no tak, bezwzględnie. To w ogóle jest oczywiste dla nas, no jakby zaczynanie myślenia od tego, czy lepiej wrzucić fotkę na Instagram, czy lepiej może założyć się TikToka.
Tak, czy we wtorek, lepiej... czy w czwartek, czy o 13, czy o 15, to nie jest istotne na początku, no nie?
Tak, dokładnie. To jest jakby postawienie sprawy na głowie, w ogóle zaczynanie od strony, od której się nie powinno zaczynać.
Dlatego, że mnóstwo osób czy firm właśnie od tego zaczyna i to są ich największe usterki na początku. Idąc jakby koncepcją złotego kręgu Simona Sinka, zastanówmy się od samego środka właśnie i porozmawiajmy sobie o tej strategii, czyli no w jaki sposób może jesteście w stanie nam, panowie, zdradzić jakiś taki tok myślenia, czy właśnie na początku, kiedy staramy się stworzyć gdzieś tą naszą strategię, zastanowić się, jakimi wartościami my jako marka będziemy chcieli się kierować, w jaki sposób to zrobić i czy da się to zrobić samemu w ramach własnych zasobów swoich, czy swojego wspólnika, czy właśnie fajnie jest wyjść na samym początku już do kogoś, kto się na tym zna, na przykład do waszej agencji, poprosić was o pomoc?
To zależy oczywiście. Najlepsza odpowiedź, jakiej moglibyśmy udzielić na każde pytanie, jakie zadacie.
No tak.
Ale idąc, to jak już się
dorwałem... Nasza ulubiona odpowiedź.
Dzięki. To kończymy audycję. Cześć. Ale jakby kontynuując wątek, no to wszystko naprawdę zależy, ponieważ jest bardzo wiele czynników, które się na to składa. Nawet patrząc na nieagencję, którą rozwijamy od 2 lat, to u nas w nieagencji również ta strategia i filary pewne tej strategii się trochę zmieniają. To znaczy od początku były pewne założenia, natomiast ich konkretyzowanie się również zmienia. To nie jest tak, że jakby ustalamy, to chyba dotyczy szerzej jakby każdego biznesu czy każdej organizacji, którą sobie tworzymy, że ustalamy coś na początku, na zasadzie na pewno będzie tak i potem w tym świecie, który wiadomo jest pełny chaosu, turbulencji, niepewności, zmian i tak dalej, to jakby idziemy tą drogą, bo jeżeli będziemy sobie szli drogą, którą sobie założyliśmy 3 lata temu na przykład i będziemy strasznie chcieli iść wąską dosyć ścieżką, którą sobie zakładamy, bo zawsze ta ścieżka jest dosyć wąska, no to nie dojedziemy do jakiegoś sensownego finiszu. Zresztą ten finisz chyba nigdy nie następuje, bo my na przykład mamy takie magiczne życzeniowe myślenie, które jakiś czas temu u nas było, że jakby ułożymy sobie organizację, w której będziemy mieć już jakieś procedury, która będzie sobie funkcjonować i wtedy będziemy mieć coś, co my tak zamyśleliśmy, trochę spokoju takiego. No ale ten moment już jakiś czas temu się pozbyliśmy chyba tego złudzenia w ogóle, że coś takiego może nastąpić, bo nie będzie takiego po prostu momentu. Więc oddaję już ci, Bartek, głos, ale powiem jeszcze, że jakby to jest moim zdaniem najistotniejsza rzecz, to jest to, że trzeba myśleć właśnie o pewnej strategii i o wartościach, ale na zasadach dość szerokich i ogólnych, a nie jakby od razu na starcie precyzować to bardzo, bardzo mocno, bo wtedy to może nam się rozjechać.
No tak, tutaj pełna zgoda, no i jakby ostatni czas też najlepiej pokazuje, bo to, o czym Marcin wspomniał, procedury czy funkcjonowanie na oliwionej maszyny. Planowaliśmy sobie dokładnie rok po starcie, tuż przed pandemią. Chcieliśmy sobie uporządkować firmę, no i jakby bardzo szybko rzeczywistość zweryfikowała nasze nasze założenia.
Ja powiem tylko oczywiście przewrotnie trochę też, że na przykład pandemia to dla nas był dość taki znakomity motor napędowy, sygnał jakiś, który wpłynął na nas bardzo tak mobilizująco i fajnie, jakby w tym sensie, że oczywiście tutaj proszę wszystkich o jakby nie myślenie, że ja sobie tutaj robię żarty albo myślę i mówię o tym, że pandemia to jest jakaś wspaniała rzecz, absolutnie nie. Natomiast w przypadku nas to było coś takiego, co nas zmobilizowało. Gdyby nie ta pandemia, ale jakby nie sama pandemia, tylko nasza praca związana też z myśleniem, taka nasza praca powiedzmy jakaś intelektualna, kreatywna w związku z pandemią i dookoła tej pandemii i pod wpływem pandemii, no to myślę, że nie bylibyśmy dzisiaj na takim etapie, na jakim jesteśmy, tylko bylibyśmy gdzieś w innym miejscu, domyślam się, że jakimś takim gorszym, słabszym, coś takiego.
Ja mam wrażenie, że ta praca intelektualna właśnie tuż po pojawieniu się pandemii była kluczem do tego, żeby w ogóle na tym rynku w jakiś sposób pozostać w absolutnie każdej branży. Dlatego, że jak nie mieliście, nie podjęliście, w ogóle mówię do wszystkich słuchaczy również, pewnej pracy intelektualnej właśnie nad tym, jak to powinno wyglądać, nad tym, jak ta przyszłość nastąpi, to potem powoli ten upadek następował, bo właśnie chodzi o adaptację i ten słowo klucz, adaptacja, myślę, że powinniśmy tutaj powiedzieć.
Tak, strategia taka adaptacyjna to jest coś, co powiedzieliśmy w sumie my z Bartkiem wcześniej, to znaczy patrząc na przykład naszej firmy, no to myśmy sobie gdzieś tam na początku 2019 roku startowali z takiego myślenia, że hej, my sobie popracowaliśmy ileś lat w branży marketingu i reklamy, nie podoba nam się ogólnie to, jak funkcjonuje dużo firm na tym rynku, jakie funkcjonują modele tego biznesu, więc zróbmy coś inaczej, zróbmy coś po swojemu, zaczęliśmy to robić, to się zaczęło sprawdzać, ale w międzyczasie zaczęła się nam też ta sytuacja i rynkowa i też nasza sytuacja trochę zmieniać, trochę jakby przemodelowywać, no i my się musieliśmy do tego adaptować i dzięki tej adaptacji właśnie na przykład obecnie doszliśmy do etapu, w którym zmieniamy trochę naszą komunikację i zmieniamy trochę również nasze pozycjonowanie na wątki związane ze zrównoważonym rozwojem, a nie wynika to też z tego, że sobie tak po prostu zaczęliśmy deklarować, tylko z tego, co przez ostatnie 2 lata z poszczególnymi klientami robiliśmy.
A powiedzcie mi...
Poza tym jakby...
Bartku, jasne, mów dalej, przepraszam, się przerwałem.
Poza tym, co komunikujemy, co zamierzamy komunikować, była to dla nas też po prostu ogromna lekcja, która... ogromna lekcja liczenia gdzieś właśnie oceniania potencjału biznesowego, która z nami zostanie już niezależnie od pandemii czy innych złych doświadczeń.
Ale czy wy zauważyliście, że na przykład na wskutek pandemii pewne narzędzia, komunikaty, które wysyłaliście do klientów, one na przykład przestały działać, a inne formy komunikacji z klientami zaczęły zyskiwać na wartości? Co w komunikacji z klientem właśnie pozmieniała pandemia? Czy na przykład wszystkie te formy internetowe dotarcia do waszego klienta, gdzieś przez to, że jesteśmy zmęczeni ilością czasu, który spędzamy w online, czy to się jakoś przekłada właśnie na te dane, które wy dostajecie i na wskaźniki, które możecie analizować?
I tak i nie, znowu moim zdaniem, to zależy.
Tak.
To jest trochę tak, że jakby ja mam takie przekonanie, że ta pandemia zweryfikowała trochę myślenie w takim znaczeniu, że my do pewnych rzeczy się przekonaliśmy trochę wcześniej. To znaczy ta pandemia właśnie, jak pytasz o konkretne narzędzia, to ona trochę zrywa z takim fetyszem narzędziowym, czyli że na przykład zawsze skuteczne będzie to, albo powinniśmy iść koniecznie w e-commerce, bo dajmy na to, mamy klienta, który ma sieć sklepów offline'owych i on na przykład właśnie to, co Kamil wcześniej mówił, na początku pandemii podjął pewną pracę intelektualną, zresztą razem z nami i na przykład wcale mu się ten biznes nie załamał, mimo że ma to oparte o sklepy stacjonarne w dużej mierze, więc jakby to wszystko jest kwestią poszczególnych przypadków, jak to się mówi, slangowo poszczególnych case'ów i tutaj po pierwsze fetysz narzędzi moim zdaniem może pójść do lamusa, chociaż oczywiście wiem, że tak nie będzie, bo za parę miesięcy jak pandemia na przykład już się skończy, ludzie o niej zapomną, marketerzy o niej zapomną, ludzie pracujący w agencjach o niej zapomną, to wrócą oczywiście w dużej mierze do starych kolei, no ale to jakby jest normalny etap, ale podam jeszcze tylko jeden przykład, a propos właśnie takiego trochę wyprzedzania myślenia. Praca zdalna, to jest świetny case, wszyscy bardzo dużo się obudziło firm i organizacji z pracą zdalną na początku pandemii. My na przykład mieliśmy część pracowników zdalnych wcześniej i w ogóle mówiliśmy zawsze o tym, jakby rekrutując, zatrudniając ludzi u nas, że jakby dla nas nie ma de facto znaczenia, czy ty wolisz pracować z domu, czy wolisz sobie wpaść do biura. To jakby jest kwestia wtórna. Istotne jest to, żeby ta praca była robiona dobrze i żeby było nam fajnie współpracować, a nie to, czy będziesz siedział, czy siedziała w biurze, czy w domu.
Jedziemy, bo tematy są i trzeba je przegadać.
Jedziemy i tematy są, bo trzeba je przegadać. Tak powiedział przed chwilą Przemek Krawczyk, którego włączyłem na nagrywanie z nienacka. Tak właśnie jest. Jesteśmy już w podcaście. Ding dong, ding dong, ding dong. Przedstawiać nikogo nie musimy, bo wszyscy już doskonale wiedzą, kto z nami jest. No i miałeś jakiś worek z tematami. Weź go tak trochę uchyl. Ja go postaram się rozpróć.
Będę jak Mikołaj, powiem ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. A ja będę jak niegrzeczne dziecko, które podejdzie z nożem do Mikołaja i powie dawaj prezenty.
Tak, no właśnie to niebezpieczeństwo to jest dobre słowo klucz do tego, o czym chciałbym teraz z chłopakami z nieagencji porozmawiać. Jest taki trend, nie wiem jak to nazwać, trend, ruch, tendencja do tego, żeby zwracać uwagę na to, co my gigantom social mediowym oddajemy w zamian za to, że za darmo możemy korzystać z ich narzędzi i mieć swoje właśnie profile social media.
Płacimy informacjami.
Dokładnie. Płacimy informacjami, płacimy swoimi danymi i oczywiście słyszymy takie już oklepane stwierdzenia, że oni o nas wiedzą więcej niż my sami, czy nasza rodzina i wiemy, że jesteśmy śledzeni, wiemy, że dzisiaj tak zwane ciasteczka
śledzeni,
wiedzą.
Podsłuchiwani w ogóle z każdej strony absolutnie. Prawdopodobnie teraz pan Mark słucha mnie z telefonu, który mam przy sobie, więc tak,
tak
to jest.
Tak, nadchodzi taki moment, kiedy społeczeństwo się budzi i zaczyna zwracać na to uwagę. Coraz więcej osób mówi, że się na to jawnie nie zgadza i zaczyna dbać o swoją prywatność. Czy wy, chłopaki, myślicie, że to niedługo, czyli prędzej lub później, w ogóle odmieni to, w jaki sposób my poruszamy się w internecie i czy dokona się na naszych oczach jakaś rewolucja? Czy to jest jednak takie, chwilowe i jednak ludzie uznają, że wolą nadal mieć to wszystko za darmo, więc nadal będą płacić danymi? Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Bo to może mocno wpływać na właśnie strategię osób, które dzisiaj prowadzą swoje profile w social mediach czy firm. Ich na przykład marketing, który często polega na targetowanej reklamie, która się bierze stąd, że jesteśmy śledzeni i te dane oddajemy.
Tak. Myślę, że jednak patrzysz trochę z perspektywy tutaj osób, które siedzą głębiej w temacie. Myślę, że większość użytkowników jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, na jaką skalę te ich zachowania w internecie są cały czas.
Nie wiem, czy sobie nie zdaję sprawy. To, kurde, to jest temat, o którym już się trąbi przynajmniej od ponad roku, od afery z Markiem Zuckerbergiem i jego procesu.
Od Cambridge Analytica.
Od tak Cambridge Analytica praktycznie. Trąbi się, wszyscy o tym mówią. Nie wiem, czy, a może faktycznie zamykam się w takim swoim świecie i myślę sobie, że to jest tak oczywiste, że już nawet nie musimy o tym mówić. Ale wydaje mi się też, że większość ludzi, których znam, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że tymi informacjami płaci. I to na bardzo dużą skalę. Nie wiem, może tak nie jest. Wy patrzycie na to z trochę innej perspektywy, więc...
O, tak, wpadliśmy w śmieszną pętlę właśnie, bo konsekwencją tego śledzenia aktywności twoich prywatnych, twoich zawodowych i tak dalej, jest to, że właśnie powiedzmy w mediach społecznościowych wyświetlają ci się głównie komunikaty osób, z którymi w jakiś sposób się zgadzasz,
albo
się komunikujesz i tak dalej, więc jakby konsekwencją tego jest tworzenie tych tak zwanych baniek społecznościowych, z których trudno się później wydostać i jesteś zasypywany tak naprawdę informacjami, które chcesz usłyszeć, albo które są gdzieś tam pokrewne z twoimi przemyśleniami.
No, czyli Facebook podpowiada mi...
Na pewno świadomość wzrosła, tak jak mówisz, na pewno od czasów Cambridge Analytica, choć cały czas to jest mocno taki temat techniczny, że jasne, tutaj każdy wie, że są ciasteczka, że musi się zgodzić na jakieś tam wysyłanie tego czy tamtego, ludzie odrzucają te zgody albo się na nie nieświadomie godzą, natomiast to na jaką skalę te dane są pozyskiwane przez różne kody trakujące, takie jak piksele Facebooka, tagi remarketingowe, różnych narzędzi reklamowych. Jakby myślę, że to cały czas jest taka troszkę wiedza mocno techniczna. Ale tak, to prawda, że jakby trend jest taki, zresztą wczoraj zdaje się, czy przedwczoraj widziałem post Michała Szafrańskiego, jednego z czołowych...
Chciałem o tym powiedzieć.
Tak, który oświadczył swoim użytkownikom, że jakby rezygnuje ze śledzenia ich ze śledzenia ich aktywności, wypina ze swojego bloga wszystkie kody trakujące z szacunku jakby do prywatności użytkowników, więc na pewno jest to swego rodzaju trend, który no, czy przełoży się na zachowanie użytkowników? No, miejmy nadzieję, że właśnie nie, że bardziej przełoży się na działanie marketerów, powiedzmy, czy firm oferujących kampanie tak mocno, mocno stargetowane, bo to też funkcjonowało trochę na zasadzie takiego fetyszu troszkę branżowego, o których sobie mówiliśmy na początku, to znaczy jakby propozycja, możemy ściśle, propozycja takiej firmy czy innej, że możemy ściśle stargetować reklamę, dotrzeć do konkretnego użytkownika, często była przedstawiana jako wartość, bo ona jest wartością oczywiście, natomiast no, jakby zapominano o tej stronie, która tutaj była traktowana przedmiotowo, czyli o tym użytkowniku końcowym, którego śledzono. Więc tak, bezwzględnie jakby mamy, myślę, że na branżę wpłynie to dosyć mocno, szczególnie na taką branżę właśnie narzędziową, mocno techniczną. Natomiast chciałbym, żeby nie przełożyło się to na zachowania użytkowników sieci.
Wracając jeszcze do Michała Szafrańskiego, który faktycznie też dotarła do mnie ta informacja, że całkowicie się odpiął, to mam takie wrażenie, że to jest trochę syzyfowa praca i jeszcze. Dlatego, że może mu to przynieść więcej szkody niż pożytku, to po pierwsze. On sobie oczywiście może na to pozwolić aktualnie swoimi zasięgami i swoim blogiem, ale nie jestem...
Swoim statusem majątku.
Ze swoim statusem majątku też przy okazji. Więc może takie... On jest przed tym peletonem. Ale to jest syzyfowa praca. Gdybym ja nawet stwierdził, że się odłączam, to wiele by po pierwsze mnie ominęło, po drugie, to nie byłby rodzaj protestu, bo nikt by z tego nie czerpał jakichś korzyści z tego, że mnie tam nie ma.
A czy ty masz na myśli, że nawet inni nie pójdą jego śladem, że inni nie pójdą
tak,
jego śladem,
myślę, że to
co on
uda,
zrobi,
to, za wcześnie
to będzie za mała kropelka w morzu, tak, które musi się przelać. Tak?
Że to po prostu jest za wcześnie na to i że to nie ma zbyt dużego znaczenia aktualnie. To by musiała być wielka rewolucja, ludzie by musieli masowo robić dokładnie to samo, żeby faktycznie ktokolwiek na to zwrócił uwagę. Michał Szafrański, przepraszam, mimo jego osoby oczywiście, nie ma takiego parcia, albo siły przesuwów tego kamienia, żeby ten kamień całkowicie stoczyć z tej góry, ze szczytu tej góry oczywiście.
On ma jakby, ja nie wiem, czy Szafrański ma jakby ambicje robienia tutaj jakiejś rewolucji. Mi się trochę wydaje też, że on jakby sobie może w tej chwili na to pozwolić, bo wcześniej zbudował sobie jakiś, tak jak wcześniej mówiliście, tutaj kapitał trochę i teraz jego sytuacja jest zupełnie inna niż na przykład sytuacja wielu firm, które zaczynają teraz na przykład wchodzić w e-commerce, a w ostatnim roku takich firm była masa i one są w trochę innej sytuacji, ale to jest trochę bardziej złożony temat, to znaczy jedna rzecz to jest wątek prywatności i wątek tego, że się jej pozbyliśmy, bo to jest jakby jasne, trzeba to sobie po prostu powiedzieć, tu nie ma jakby powrotu do czegoś takiego, że my nagle wypniemy się z Facebooka i z czegoś jeszcze, nie wiem, wrócimy do jakiegoś czasu, który był 20 lat temu, a druga rzecz jest jeszcze czym innym, czyli biznes związany z reklamą i targetowaniem, to znaczy to jest trochę bardziej złożona sprawa, bo tutaj na przykład Facebook, który jest ogólnie głównym światowym winowajcą wszystkiego, co złe w internecie najczęściej, tak to się przedstawia, tutaj akurat wykonał krok wcześniej od firmy, która do niedawna twierdziła, że nie czyni zła, czyli Google'a, bo on już wcześniej wprowadził jakby rozwiązania dotyczące targetowania reklam, które teraz Google troszeczkę u siebie też implementuje w postaci tego, że rezygnować będzie z targetowania po cookiesach, czyli to będzie trochę coś na wzór Facebook Audience bardziej, nie? Facebookowych tych rozwiązań, tak. A więc coś, co jakby jest pewnym ruchem w stronę związaną z bardziej takim przywiązaniem do wartości, jaką jest prywatność albo może dane użytkownika. Więc tutaj są, nakłada nam się wiele obszarów i to nie jest taki prosty temat, jakbyśmy chcieli sobie to przekładać, że po prostu to jest jakaś wojna dobra ze złem, w której po jednej stronie jest jakiś big tech, a po drugiej stronie są biedni ludzie, którzy są przez te big tech ciemiężeni. Oczywiście, że big tech mają przewagi na rynku i oczywiście, że to nie są zwykłe firmy, takie jak, nie wiem, firma pana Janusza, która produkuje coś tam, albo warzywniak pani Ireny, tylko to są firmy o zupełnie innym statusie, ale to trochę nie zwalnia wszystkich innych ludzi na ziemi z jakiejś odpowiedzialności, jakiegoś myślenia i tak dalej, jakby to się nie wyklucza.
A nie sądzicie?
Abstrahując od tego, że trochę nawiązując do tego, co jeszcze wcześniej powiedzieliście, a propos świadomości użytkowników, no to jedna rzecz to jest świadomość mas, a druga rzecz to jest świadomość też organizacji i biznesów, no bo między innymi jakby w naszych założeniach dotyczących działania nieagencji jest też to, że my w tym momencie stawiamy na współpracę z dużymi organizacjami właśnie, żeby jakby mieć większy wpływ, to znaczy i że te organizacje również mają większy wpływ, bo to jest ekosystem pewien, w którym funkcjonujemy, to znaczy jesteśmy my konsumenci, my biznes, my firmy technologiczne, my media, jakby tutaj jest bardzo wiele podmiotów i to jest sprawa mocno skomplikowana, a nie jest taka prosta.
Ale nie sądzicie, że tutaj na przykład jest duże pole do popisu i duża robota do zrobienia przez na przykład organizacje pozarządowe, trzeci sektor i fundacje czy stowarzyszenia, które mogą jakby w swoich celach statutowych zawrzeć to, żeby uświadamiać ludzi na temat tego, w jaki sposób dzisiaj to wszystko się odbywa i właśnie uświadamiać, kształcić i podnosić po prostu naszą świadomość społeczną.
Przede wszystkim moim zdaniem jest robota do zrobienia dla sektora numer jeden, czyli dla czegoś, co możemy nazwać sobie państwem albo państwem plus organizacjami, w ramach których te państwa działają, czyli na przykład organizacji takich jak Unia Europejska albo po prostu poszczególne państwa, ponieważ tutaj one, te organizacje wiele lat temu trochę abdykowały z tych wszystkich tematów. Później troszeczkę zaczęły się budzić z ręką w nocniku. Wdrożyły bardzo dużo rzeczy, bo pamiętajmy o tym, że my mieszkamy w Polsce i mieszkamy w Unii Europejskiej, czyli miejscu, w którym regulacje dotyczące prywatności, regulacje dotyczące tego wszystkiego są na najwyższym poziomie na świecie.
No chociażby RODO, prawda?
No właśnie, więc jakby to jedna rzecz. Robota dla organizacji pozarządowych, jasne, że jest, pewnie, że tak i oczywiście one mają bardzo ważną rolę do odegrania, ale tutaj musi być współpraca jakby wszystkich sektorów, czyli współpraca administracji publicznej z pozarządowym sektorem i również z biznesem, bo tu nie ma jakby przegranych, w sensie jakby to nie jest tak, że nie wiem, ktoś tu próbuje walczyć znaczy oczywiście tacy ludzie też są, ale jakby finalnie, żeby dojść do czegoś konstruktywnego moim zdaniem, no to trzeba się wyzbyć myślenia pod tytułem, że nie wiem, musimy walczyć z jednym czy drugim wrogiem, bo jeżeli będziemy tak jakby myśleć, no to do niczego konstruktywnego nie dojdziemy tutaj.
Super. Tutaj jeszcze bym wspomniał o ważnym elemencie, o którym Marcin wspomniał, tej układanki, czyli jeszcze media, które jakby stoją trochę okrakiem po obu stronach, bo z jednej strony są beneficjentami takiego trackingu, bo jako wydawcy sprzedają powierzchnię reklamową i tak dalej, no z drugiej strony mają tę moc, że mogą użytkowników uświadamiać i być tutaj ważnym elementem, jeśli chodzi o całość tej właśnie edukacji, czy jak to sobie nazwiemy. Ale bezwzględnie coś się dzieje w temacie, tutaj bez zaprzeczenia, no jak wiecie też firma Apple, która w najnowszej wersji iOS-a ograniczyła możliwość śledzenia użytkowników Facebooka i retargetowania reklam. To są tam jakieś zawiłe też mocno kwestie, no ale Facebook od początku roku, kiedy te zapowiedzi się pojawiły, bardzo mocno edukował też swoich użytkowników biznesowych w temacie, w jaki sposób można jakby dalej pozyskiwać wartościowe dane o użytkownikach urządzeń Apple'a.
To wszystko się cywilizuje, to znaczy trzeba powiedzieć, że zmierzamy w stronę, w której to się trochę cywilizuje, w sensie byliśmy w takim trochę okresie dzikiego zachodu, to znaczy cały internet i cały biznes związany z internetem to jest trochę dziki zachód i dopiero to się zaczyna jakby regulować, więc to jest świetnym przykładem tego jest chociażby product placement, gdzie ten product placement w medium, które jest medium tradycyjnym już w tej chwili, czyli telewizją, jest mega jakby ugruntowany prawnie i nikt tego raczej nie stara się omijać, natomiast w internecie jest zupełnie inna sytuacja i to jest temat, który jakby dzieje się już od X lat, bo jakby tematy związane z uregulowaniami internetu przecież jakby ciągną się latami i tutaj jest dużo robione. Natomiast pewnie można by zrobić jeszcze więcej kiedyś i by to funkcjonowało w bardziej cywilizowany sposób, ale jakby moim zdaniem zmierza to w niezłym kierunku dzisiaj, chociaż oczywiście mogłoby to zmierzać szybciej, lepiej i tak dalej, ale nie jest źle, myślę, tutaj pod tym kątem, szczególnie jak spojrzymy na to z perspektywy globalnej, gdzie my się w tym momencie znajdujemy, czyli akurat znajdujemy się oczywiście w Warszawie, nie chcę powiedzieć tu warszawocentrycznej perspektywie, ale tutaj w Unii jest z tymi regulacjami całkiem nieźle. Jeszcze inna kwestia to jest wdrażanie tego, no bo regulacje regulacjami, możemy mieć niezłe regulacje, natomiast potem jest kwestia wdrażania tego i egzekwowania.
Ja jeszcze w międzyczasie sobie myślałem i wracałem myślami do wątku jakiejś takiej świadomości mas na temat śledzenia w internecie i myślę, że ta świadomość jest, ale ona jakby nikomu nie przeszkadza. Sam pewnego dnia złapałem się na takim myśleniu, że no śledzą mnie i co z tego. I myślę, że to jest główny problem, że ludzie sobie zdają z tą sprawę, ale nie chcą tego zmieniać, bo im to się podoba po prostu. Więc takie przemyślenie i myślę, że tutaj raczej edukacja pod względem skutków i tego, co może się z tego wszystkiego dziać, to z tego, że faktycznie są nam wysyłane podświadome komunikaty, które potem są wykorzystywane przez rząd A, przez rząd B, czy przez wielkie korporacje big techowe właśnie. I to jest skutek tego wszystkiego. I żebyśmy nie zamykali się w takiej perspektywie, że no dla mnie to nic nie zmienia, ja tam się cieszę, że media społecznościowe istnieją, że mam to wszystko za darmo, mogę płacić informacjami, z tym problemu nie mam, tylko że to jest problem na szerszą skalę zdecydowanie i myślę, że problem mas nie jest taki, że nie zdają sobie sprawy, że ich śledzą, tylko taki, że nie wiedzą, jakie są skutki tego śledzenia. I nie chodzi o jednostkę, chodzi o masy. Zawsze tak będzie i zawsze tak było. Więc to jest takie jeszcze luźne przemyślenie w temacie moje.
No tak, bezwzględnie. No tutaj jest ten jakby standardowy dylemat, pozostając w temacie reklam, czy woliśmy dostać spersonalizowany komunikat, który tak jakby w każdym momencie cię zainteresuje, czy z kolei od czapy jakąś losową informację, która niekoniecznie może być dla ciebie ciekawa i zaśmieca twój, nie wiem, newsfeed, twoje wyniki wyszukiwania, twój telefon, twoje cokolwiek. No tutaj takie dwa przykłady z życia, jakby mojemu znajomemu zepsuły się zaręczyny, w sensie niespodzianka zaręczynowa przez to, że korzystał ze swoją dziewczyną z tego samego komputera i po prostu zaczęły go śledzić po całym internecie reklamy pierścionków jakichś i tak dalej, więc łatwo się było domyślić, że coś tam knuje. No a druga rzecz, ja kiedyś na Facebooku dostałem z kolei źle stargetowany komunikat, w sensie być może ktoś, kto ustawiał tę reklamę, nie zdawał sobie sprawy ze wszystkich możliwości śledzenia właśnie, bo dostałem reklamę kompletnego stroju sapera. Nie mam nic wspólnego z wojskowością. Zwróciłem na to uwagę, myślę, że nie tylko z racji moich zainteresowań biznesowo-zawodowych, ale chyba każdy by się zainteresował taką dziwaczną jakąś reklamą.
Może właśnie o to chodziło w tej reklamie, żeby się po prostu kliknął i żeby nabić. Tak. Właśnie o to chodzi. Ja na przykład HBO w pewnym momencie stargetowało reklamę, w której na banerze napisało, że dla użytkowników iOS-a i stargetowało im specjalnie do użytkowników Androida. I po to, żeby w komentarzach zrobiła się gówno burza, że jaki to jest słaby w ogóle ten. I przez to nabiły im się tak duże zasięgi, zrobiły im się przez to źle stargetowaną celowo reklamę, że komentowali, ludzie tam pojawiło się chyba z 200 komentarzy pod tym postem, gdzie średnia komentarzy pod profilem HBO reklamowo, w sensie, że jak masz sponsorowane, to były 2, 1 i nagle zrobiło się 200, prawda? Przez to, że źle stargetowali reklamę. Zrobili to celowo, rzecz jasna. Bardzo cudownie. No bo trudno jest przypadkowo wpisać, że no, to do Androida będzie ten komunikat.
Wy macie jakieś dużo ciekawsze życie ode mnie, bo mi się pokazują reklamy na AliExpress, kup wrotki dla papugi na przykład.
I to... O, widzisz? Ale może lubisz wrotki dla papugi, albo rozmawiasz ze swoją żoną o wrotkach dla papugi.
Nie wiem, ale to całkiem dobrze podsumowuje chyba moją aktywność w internecie. Ale Bartek, wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy i o tym, o czym ja chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali dzisiaj, o przeładowaniu newsfeedu i o tym, że dzisiaj mamy... Jesteśmy przeładowani informacjami, często te informacje są do nas niedostosowane, wiele treści reklamowych po prostu nam się nie podoba i branże, które zajmują się mediami, zaczynają to zauważać i ja przynajmniej widzę taki trend, że część z tych mediów zaczyna się przerzucać na takie modele, gdzie musisz za nie zapłacić, czyli za treści, do których możesz mieć dostęp, musisz za nie zapłacić, one są za paywallem, ale dzięki temu, że one są za tym paywallem, to są pozbawione właśnie materiałów takich gorszej jakości, nastawionych na współpracę reklamowe, lepiej są do ciebie dostosowane i płacisz, wymagasz, dostajesz coś, co jest wysokiej jakości. I no, w Polsce mamy świetny przykład sukcesu takiego modelu, jakim jest prenumerata Gazety Wyborczej, wyborcza.pl, która jest właśnie płatna.
Fajnie, jest oni mają trzecim, jakieś, że oni mają jakieś dobre wyniki finansowe.
Są trzecim największym medium taki sposób działającym na świecie teraz. Mają trzecią liczbę subskrypcji, bo chyba pierwszy jest Times, to pewnie wy chłopaki wiecie lepiej, gdzieś tam na trzecim miejscu jest Wyborcza. Ale na przykład w Wielkiej Brytanii The Athletic, to jest medium sportowe, które też jest całkowicie płatne. Jest mnóstwo właśnie u użytkowników, którzy się na to decydują. No i w Polsce tutaj już właśnie niuans media zapowiedzieli, że od chyba września, października też będą płatni. Jakby, co wy o tym myślicie? Znowu, czy uważacie, że to jest trend, który będzie silny i wiele mediów się na to przerzuci i w przyszłości będziemy płacić za treści w internecie każdy, który chcemy zobaczyć? Czy znowu ludzie sobie pomyślą, że skoro mam coś za darmo, to po co mam za coś innego płacić, to będę sobie czytać, bo będę miał za darmo? Czy tutaj będzie podobnie jak z tym śledzeniem użytkowników, czy może wręcz przeciwnie? Jakie wy macie na ten temat przemyślenia?
To znaczy znowu myślę, że część użytkowników zostanie przy bezpłatnych treściach, oczywiście nie będą potrzebowali wchodzić głębiej, no bo też pamiętajmy, że w czasach takich mocno przedinternetowych trzeba było też sobie kupić gazetę, kupić sobie film, wypożyczyć ten film i tak dalej, no teraz to jest gdzieś tam na wyciągnięcie ręki, sporo tych osób tak naprawdę dostaje więcej niż potrzeba właśnie, tak jak wspomniałeś na początku, czyli to jest przeładowane, newsfeedy są przeładowane, powstaje efekt FOMO, czyli cały czas coś cię omija, gdzieś nie jesteś na bieżąco, musisz cały czas trzymać rękę na pulsie i tak dalej, i tak dalej. No tak czy siak myślę, że część użytkowników zostanie przy bezpłatnym korzystaniu z treści. No a część tak naprawdę, to będzie coraz większa część, będzie sięgało po te subskrypcje, żeby dostawać ten content bardziej wartościowy, bardziej premium. Tutaj tak naprawdę użytkownicy w momencie, w którym jesteśmy, czyli jest Spotify od dawna, jest Netflix, jest dużo tych platform streamingowych, są już przyzwyczajeni do płacenia za treści w internecie. Coraz mniej się mówi przecież też, zwróciliście na to uwagę, o piractwie, nie wiem, tak jak kiedyś to był temat numer jeden, The Pirate Bay i tak dalej, no teraz tak naprawdę dostęp do, nie wiem, biblioteki Netflixa, no to jest, nie jest to gdzieś tam poza zasięgiem.
No albo Steam tak samo, prawda? Ten Pirate Bay zniknął całkowicie i temat też powoli ucichł, dlatego że no jakoś ta walka z tym piractwem się faktycznie udała, więc to jest...
Ale to chyba dlatego, że już są tak tanie te abonamenty, człowiek dla wygody po prostu wykupuje, żeby mieć święty spokój, prawda? No
tak, dlatego że nie musisz się już brandzlować z tym, masz fajny layout, masz bardzo fajną aplikację, która jest mega intuicyjna i dopóki dajemy taki produkt, to faktycznie tego piractwa nie ma, ale my nie opieramy.
I tak, my nie o piractwie, ale tak naprawdę bardzo duża teraz część pracy stoi po stronie twórców tych, czy właśnie, czy mediów, czy tych platform streamingowych, tych dostawców, powiedzmy, kontentu, mówiąc brzydko, żeby tutaj utrzymać tę jakość, która będzie uzasadniała w jakiś sposób to, że użytkownik musi płacić, no bo coraz częściej pojawiają się głosy, nie wiem, że powiedzmy dziennikarstwo tej czy innej gazety, tutaj nie wymieniając nas, jakby okej, okay, no nie jest to najwyższy poziom, powiedzmy, i ludzie rezygnują z tych subskrypcji. Podobne uwagi się pojawiają do Netflixa, że tego jest tam masa różnych filmów, seriali, które oni sami produkują i większość to też nie są jakieś treści, które są super, super wartościowe, są takimi zapewniaczami po prostu tych platform. Więc tutaj myślę, że ogromną pracę muszą wykonać jeszcze twórcy tych treści, żeby uzasadnić użytkownikom płacenie za to, bo z tym myślę, że nie będzie już problem.
To, na co ja bym zwrócił uwagę tutaj jeszcze z kolei, to jest wątek taki, którego mi osobiście brakuje, to znaczy to jest nie do przeskoczenia na ten moment, ale żebyśmy mieli tego typu rozwiązania jak kablówka w internecie, to znaczy jest kablówka i masz w tej kablówce różne kanały różnych koncernów medialnych. W internecie z takim czymś jest kłopot, bo w internecie dzisiaj, żeby mieć dostęp do nowości serialowych, musisz mieć Amazon Prime, HBO,
no tak.
Netflix, coś tam jeszcze, coś tam
zaraz
jeszcze.
Disney, tak, który żeby wymiecie wszystkie swoje produkcje.
Disney to Plus, wchodzi ci tak, Kanał Plus jeszcze ma częściowo, to ma też platformę online'ową, możesz mieć też Player.pl, który jest trochę takim agregatorem, ale nie ma wszystkiego, więc pojawia się tutaj kłopot z tym. Jakbyśmy mieli agregator treści, który by ci zapewniał, coś na zasadzie kablówy, płacisz abonament miesięcznie, tam nie wiem, 100 zł, 50 czy ileś, za różne pakiety i sobie dobierasz i masz kanał XYZ. I tutaj tak samo. I tak samo z gazetami jakby w ten sam podobny sposób.
Z gazetami to już bardziej. Wydaje mi się, że jeszcze jak z serwisami streamingowymi, nie wiem, czy ma to wiele sensu. W sensie pakiety kablówkowe już istnieją. Kanal Plus robi coś takiego, że faktycznie do swojej oferty dorzuca, jeśli będziesz chciał, Netflixa czy HBO. Z tym problemu nie ma. A sam możesz sobie takie pakiety kreować. To nie jest, nie wiem, czy ludzie potrzebują takiego uproszczenia w postaci tego, żebyś sobie, no chyba, że to by było tańsze. To ewentualnie, to jest jedyny powód, dla którego można to wszystko zrobić.
Chodziłoby mi bardziej o taki user experience, który byłby taki, wchodzę sobie na stronę pod tytułem, nie wiem, wideo w internecie powiedzmy, pewnie taka strona istnieje, ale absolutnie tu jej nie reklamuję, nie wiem czym jest, ale tam mam po prostu możliwość kliknięcia, że chcę mieć dostęp do tego, to mi generuje jakąś płatność, płacę jeden abonament do jednego miejsca i jakby nie martwię się o to, że muszę płacić Netflixa, HBO, to i to i jeszcze 17 innych gazet, więc jakby różnych serwisów. Pewien kłopot mam z tym, że tak powiedzmy, jak Przemek wspomniał o The Athletic. Dobra, mamy The Athletic, które gwarantuje mi powiedzmy dostęp do treści sportowych, ale idąc dalej, sobie ktoś czyta jakiś fajny artykuł w sieci, wyświetla mi się to na fejsie, ja to klikam, ale to jest z innego serwisu, nie wiem, sport.pl powiedzmy, tam muszę wykupić paywalla, żeby zapłacić dzisiaj za dostęp nawet do jednego artykułu, nie wiem, 2 grosze, no to i tak czy siak to jest często dość utrudnione z powodu płatności, więc to jest spora jakby problemu z płatnością, w sensie nie działa to na zasadzie jednego kliknięcia często. Jest sporo jakby barier takich powiedzmy dostępnościowych, które są do przeskoczenia moim zdaniem, ale tak finalnie, no to tutaj jakby moim zdaniem nic nie wymyślimy i nie ma tutaj jakby innej drogi niż to, co Bartek powiedział. Większość użytkowników zawsze będzie tymi, którzy będą chcieli mieć dostęp do wszystkiego za darmo, to znaczy na przykład płacąc swoimi danymi, a część użytkowników będzie dostępu premium. A weźmy Spotify'a jako przykład. Spotify trochę chce być takim agregatorem w temacie muzyki i treści audio, no i ile użytkowników płaci za Spotify'a premium? Przecież to jest nawet mniej niż chyba około 10% bodajże, z tego co pamiętam, jakieś statystyki udostępniane przez Spotify.
Naprawdę? Ja nie widziałem, tych statystyk, jestem zaskoczony. Myślałem, że to już jest taki standard, że każdy z kim się spotykam ma Spotify premium.
Nie, absolutnie nie. Jakby zdecydowana większość użytkowników ma Spotify, a nie premium.
Wycenialiśmy nieraz kampanie na Spotify, no i one dotyczą oczywiście użytkowników, którzy nie mają wypłaconej płatnej wykupionej płatnej subskrypcji. I tam jest naprawdę cała masa osób, które no dla których to jest medium tła, to też nie jest tak, że one szukają nowej muzyki i tak dalej, po prostu mają gdzieś inny kierunek swoich zainteresowań i nie płacą za to, nie chcą za to płacić i tak samo nie kupowali płyt, tak samo nie płacą za Spotify.
Ej, no umówmy się, wszystkich nie zmienimy, to znaczy jakby trzeba sobie powiedzieć jasno, że nie ma szans, żebyśmy. Bo poza tym też umówmy się, z drugiej strony to jest takie jakieś myślenie, że jakby powinniśmy zmienić tych ludzi w stronę na przykład taką, żeby oni chcieli płacić za te treści, że jakby fajnie byłoby jakimś takim wyższym modelem rozwoju człowieka jest to, jakby on wiedział, że te treści nie powstają za darmo, więc jak on płaci za te treści, to wtedy będzie to jakieś, nie wiem, moralnie fajnie i w ogóle wszystkim będzie lepiej się żyło, media będą bardziej niezależne i tak dalej, i tak dalej. No jakby, no nie do końca mi się wydaje, że tu tego typu myślenie powinniśmy włączać. Gro ludzi będzie nadal jakby nie chciało płacić i zawsze, tak jak wcześniej Bartek mówił, zawsze nie płaciło. Kiedyś był wątek, wspomniany już tu wątek piractwa. Ludzie sobie kupowali i nie widzieli, i piracili i nie widzieli w tym jakby problemu. Później ten wątek de facto dzisiaj już wyparował, ale za to pojawiają się kolejne wątki, które są podobne, no bo wątek tego, że nie płacimy za treści, to jest de facto wątek, który jest trochę wątkiem a la piractwo, a sięgając głębiej, pewnie moglibyśmy wrócić do czasów zaborów i do czasów jakieś tam jeszcze, w których byśmy znaleźli przyczyny tego, dlaczego akurat w Polsce jest tak, a nie inaczej, ale z kolei w innych krajach jest jeszcze inaczej, są inne problemy, więc tutaj ja bym powiedział, że pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, więc warto się skupiać na tym, na co mamy jakiś tam wpływ.
Szczególnie, że największy serwis piracki, na przykład jeszcze wracając na chwilę, był przecież chyba szwedzki, z tego co pamiętam, przez jakiegoś państwa skandynawskiego, a nie z Polski, więc też mają jakieś tam swoje.
No nie, no nie, 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 nie jest wszystko, co ważne, nie dzieje się w Polsce.
No więc właśnie.
Ale to, co...
Wbrew pozorom.
Ale to, co jest świetnym wnioskiem i podsumowaniem dzisiejszej naszej rozmowy, to to, że nie ma się co spodziewać rewolucji w różnych obszarach teraz i nie zadzieje się to z dnia na dzień szybko, tylko nadal ludzie będą zazwyczaj śledzeni,
tak,
bo będą chcieli mieć darmowe social media.
Stopniowa przemiana, tak samo jak było z piractwem. Możemy to bardzo ładnie analogicznie ująć. To nie było tak, że nagle z dnia na dzień piractwo zostało zakazane i nagle wyciągaliśmy potężne konsekwencje z tego, że piracimy cokolwiek. Tu nie była drogą do przemiany piractwa, to nie było to, że nie były konsekwencje. Był po prostu znacznie lepszy dostęp do legalnych treści. I ten dostęp stał się niedrogi i bardzo przystępny dla praktycznie każdego obywatela w jakiegokolwiek państwa, które się znajduje. I dlatego to piractwo zostało zwalczone stopniowo. To nie było z dnia na dzień. No, ludzie się musieli przyzwyczaić. To przecież my mówimy o piractwie, które było ile? 10 lat temu? W ciągu 10 lat ta przemiana nastąpiła, a i tak jeszcze do końca nie zostało to zniszczone. Dalej ludzie, niektórzy, no nie nauczymy wszystkich. I tak samo będzie z mediami społecznościowymi, takie mam wrażenie, że ta przemiana nastąpi, kiedy wszyscy spokojnie sobie zdadzą z tą sprawę, kiedy dostaniemy dostęp do treści alternatywnych, które będą również przystępne dla każdego i dzięki którym też będziemy mogli sobie powiedzieć, no korzystając z tego, nie będę musiał sprzedawać swoich informacji mimo to. I myślę, że to jest stopniowa zmiana, która jeszcze nas nie czeka za rok nawet, tylko za jakieś 5 lat,
tak,
może 10.
Też pod uwagę, że to nasze piractwo w Polsce nie wzięło się też znikąd, ono też się nie zaczęło z dnia na dzień, ono wynikało chociażby z tego, że wcześniej w PRL-u nie było jakby w ogóle tematu praw autorskich i tam z kolei funkcjonowało to na zasadzie takiej, że był bardzo jakby mały dostęp do dóbr kultury w dużej mierze, znaczy z jednej strony oczywiście on był dość szeroki, ale z drugiej strony na przykład dostęp do muzyki zagranicznej był mały, to było nagrywane gdzieś tam, to potem było gdzieś tam dystrybuowane, jakby to był taki model, który nie wzbudzał żadnego problemu w myśleniu ludzi, bo nikt nie myślał o tym, że to może być coś, co kiedyś w przyszłości w jakimś innym systemie nazwiemy piractwem i będzie niefajnie.
No mało tak. Tego, wtedy oficjalny obiekt był w ogóle półpiracki, na początku. No,
tak. Tak. Ale też...
Serio, nie chciałem wracać do zaborów, ale...
Nie, ale na przykład mnie bardzo bawi takie relatywizowanie piractwa, bo jak ludzie wspominają czasy giełdy na Grzybowskiej, Stadionu Narodowego, kupowania tych kaset z muzyką, płyt albo gier komputerowych, to mówimy o polska przedsiębiorczość, radziliśmy sobie romantycznie, z tego się narodził na przykład CD Projekt, bo się tam założyciele poznali, więc fajnie. Nie, ale potem epoka piractwa w internecie, Pirate Bay, chomiki, o to już nie fajnie, to już jest fe, bo to już jest złodziejstwo, nie? A moim zdaniem jednak, jakby patrząc na to bez emocji, jedno i drugie jest po prostu tym samym, czyli okradaniem pewnie twórców z pieniędzy,
no,
którym się należą za to, że...
To nie jest to samo, ja się z tym nie zgodzę, że to nie jest dokładnie, że to jest dokładnie to samo, właśnie chodzi o kwestię dostępności i takiej moralności. Jak masz mieć dostęp do czegoś, co chcesz mieć, widzisz, że możesz to mieć i możesz to mieć w sumie niewielkim kosztem, kiedy nie masz do tego alternatywy, żeby nawet ponieść odrobinkę większy koszt, ale zrobić to legalnie. Wtedy nie było alternatywy po prostu.
Dokładnie, ale zobaczcie jeszcze na jedną rzecz, że to oczywiście nie bez kozery, jakby mówimy o tym, że na przykład duże organizacje mają większy wpływ, no bo spójrzmy sobie na sytuację 20, no tam pod koniec lat 90., na początku XXI wieku, gdzie ten internet w Polsce zaczął się robić popularny i wtedy media, które bardzo mocno dzisiaj w dużej mierze psioczą na to, że te darmowe treści ich niszczą i tak dalej, to one wtedy pompowały jakby internet i pompowały to, żeby tam być w jakiś sposób, wtedy nieświadomy trochę, często jakby pompowały też tą kulturę wszystkich treści za darmo, więc jakby to są naczynia połączone. Oczywiście ja nie mówię, że to jest ja bym był mądrzejszy i 20 lat temu już bym robił paywall'e i tak dalej. Absolutnie nie chcę tego powiedzieć. Też bym robił pewnie wiele takich samych błędów. Natomiast no jakby coś z czegoś wynika i to nie jest tak, że nagle dzisiaj to, że ludzie chcą darmowych treści, to wynika z tego, że nie, tak po prostu wczoraj się obudzili i tak postanowili. Nie, no to ma bardzo silne konotacje kulturowe i tak dalej, więc jakby...
Nie chcę wracać nie... do zaborów.
Tak, dokładnie, ale może jednak, ale tak samo, no to wracając do zaborów jeszcze, to absolutnie drogą tutaj jest praca u podstaw, a nie jakieś rewolucje i powstania, więc jakby też wydaje mi się, że rewolucje i powstania, powstanie przeciwko big techom albo rewolucja, nie wiem, odstawienia smartfonów, to są marzenia świętej głowy. Praca u podstaw ma tutaj absolutnie przyszłość.
Zgoda. 100% zgoda.
Plus jeden.
Dlatego teraz, żeby bardzo ładnie pożegnać się z naszymi słuchaczami i dopiąć ten temat, otwieramy nasz kącik stałych pytań do naszych gości.
Tak?
Mhm.
O? No, da, faktycznie, dobra, faktycznie, już tak.
Tak dawno
tego nie robiliśmy, że zapomniałem, o co chodzi. Tak, ja już sobie przypomniałem. Chodzi o to, żebyście dali nam polecajkę jakiejkolwiek literatury. W sensie tego, co was inspiruje w pewien sposób, tego, co ostatnio was zainspirowało może bardzo mocno w pewien sposób, albo czegoś ulubionego, do czego bardzo lubicie wracać. I literatura to jest właśnie to bardzo szerokie pojęcie, nie mówimy tylko o książkach.
Wow! No to nas zaskoczyliście. Literatura, nie mówimy tylko o książkach, czyli polecimy komiksy. Ale akurat nie lubię komiksów. Bartek teraz googluje, to ja powiem, co mi się podobało. Ale tak ostatnio co czytam. Mam teraz, bo przeczytałem kiedyś, że inteligentni ludzie czytają wiele książek naraz, więc ja mam też bardzo dużo książek zaczętych. To co ostatnio czytałem i co udało mi się szybko skończyć, to była książka Rafała Wosia o... Tytuł nawiązuje do pięknych 20-letnich Markach Łaski, ale to się jakoś nazywa inaczej, coś z 30-letnią w tytule. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale już taka szukam. Książka podsumowująca okres transformacji w Polsce. Całkiem, nie zgadzam się.
No tak, i dlatego rozmawiamy cały czas o zaborach. Wszystko się wydało.
Tak jest. I wróciliśmy do Marka Chłaski jeszcze dodatkowo, o którym mówiłem, wspominałem, że byłem w różnych audycjach 10 lat temu w Radiu Campus, to tam właśnie między innymi o Chłasce coś mówiłem, bo robiłem akurat akcję z nim związaną. Ale tak, ta książka była niezła, bo przeczytałem ją dość sprawnie, ale druga rzecz to jest coś takiego jak Byron Sharp, nazywa się autor How Brands Grow. Fajna książka rozprawiająca się trochę z mitami na temat marketingu w ogóle i tego, że mamy taki fetysz tego marketingu, jakichś właśnie takich różnych prawd marketingowych, które później okazują się warte funta kłaków, jak to się tam literacko mówi. To są takie dwie rzeczy, które ostatnio czytam i przeczytałem i które bym tutaj wskazał. Coś jeszcze, to Bartek powie, a może ja coś jeszcze dorzucę.
Ja uzupełnię pełnie, tylko że ta książka właśnie się nazywa Zimna 30-letnia nieautoryzowana biografia polskiego kapitalizmu. To jest ta książka, o której Marcin mówił i teraz Bartek, oddaję ci głos.
Tak, Zimna 30-letnia, to też sobie mam to w swoich zaczętych książkach z racji tego, że też kończę je dosyć długo. Coś, co czytam teraz, to jest Świat na rozdrożu, to jest już dosyć stara książka, nie pamiętam nazwiska autora niestety, ale ją sobie teraz czytam jakby z kręgu takiego bardziej społeczno-gospodarczego.
Zaraz redaktor Krawczyk sprawdzi tutaj.
Tak. Troszkę w nawiązaniu do tematu naszej rozmowy polecam książki Wojtka Orlińskiego w internecie ogólnie. On sporo pisze właśnie i o tych big techach i o tym, jakie zagrożenie też dla zwykłych użytkowników stanowi właśnie to śledzenie, powiedzmy, czy to, że nie wiem, ktoś umieści jakiegoś śmiesznego mema z przypadkową osobą w internecie na YouTubie. No takie dosyć mocno krytyczne podejście do współczesnego zakuśnięcia się właśnie tymi technologicznymi wszystkimi aspektami rzeczywistości.
Tak. Ale tutaj to w ogóle cała seria może iść już dalej. No tak, mówimy o big techach, to jest masa, poczynając od mindfucku, idąc przez tą zubów, kapitalizm, inflacja. Wybaczcie, nie pamiętam jakichś tych niektórych tytułów. Jest sporo tych różnych, przez Zygmuntowskiego, chociażby, oczywiście Aleksandra Przegalińska, też do tego dochodzi, jest sporo autorów i sporo tych książek, które teraz wychodzą, zarówno w Stanach, jak i w Polsce.
jeszcze.
Jasne. No, to...
W sumie widzę jakiś mocny wspólny mianownik między tymi wszystkimi autorami, znaczy nie wiem, jak jeśli to kojarzycie, to o czym teraz mówimy, no to jakby widać, że nie podchodzimy jakoś bezkrytycznie, mało chyba w tym repertuarze jest takich poradników, jak prowadzić biznes skutecznie i ogólnie złotych rad na wszystko.
Tak, ale są takie książki, czekaj, ale takie biznesowe książki, jakby powiedział. Ja tutaj powiem, że takich biznesowych.
Co to było? Coś
mam tak. Biznesowych takich książek, oczywiście mam Jacka Welsha, Winning, które jest niegłupie, ale jakby to są właśnie, to jest trochę to nawiązanie do naszej wcześniejszej rozmowy i wcześniejszego fragmentu, trochę takie strategiczne rzeczy w stylu też książek, na przykład mam takie Warren Buffett i jego takie złote myśli, jakby to nie są złote myśli, to są listy do akcjonariuszy na podstawie z 60 lat, tam dodane do tego komentarze. I to też jest na przykład niezłe, ale to też jest niezłe na jakby takim poziomie, dosyć poziomie meta, bym powiedział, takim szerokim jakby i strategicznym szeroko. A takie książki w stylu poradnik właśnie, jak tam prowadzić biznes, jak zrobiłem kampanię, klikając tu i tu, no to dla mnie to są książki, które raczej no, nie są zbyt...
Bo to
zbyt
chyba sportowo. One bardzo szybko tracą na aktualności przez to, że dynamicznie to się zmienia i pewnie bardziej szkolenia osób, które na co dzień śledzą temat i mogą was czegoś nauczyć. Mnóstwo tego poleciliście. Ja to wszystko sobie oczywiście podgrzebuję i drodzy słuchacze, w opisie odcinków zawsze wrzucamy to, co nasi goście polecają. Natomiast ja mam jeszcze do was jedną prośbę, żebyście polecili nam jakieś narzędzie, albo narzędzia dwa możecie, bo jest was dwóch, które jest darmowe, albo niewiele kosztuje i korzystacie z niego na co dzień w życiu, w domu, w pracy i ono wam coś ułatwia, usprawnia i jak już będziecie wspominać o czymś, co już było wcześniej polecone, to ja będę robił takie, jak w teleturniejach, jak jest, jak się coś powtórzy, żeby dotrzeć do czegoś, czego jeszcze nie było i co wy możecie polecić jako nowość naszym słuchaczom.
Teraz robimy obaj dokładnie to samo, czyli odpaliliśmy smartfony i patrzymy na aplikacje, jakie tu mamy. To ja mogę zacząć. Pierwsza rzecz, moje ostatnie odkrycie, to jest aplikacja mObywatel.
Chciałem o niej powiedzieć.
No i super.
Nie było. Nie było. Nie było. A też bardzo polecam. Jejku, ja już tak dawno, tak długo jak korzystam z mObywatela, to w ogóle jest szok. A tyle, ile niesie są pięknych rzeczy, to w ogóle cudowna sprawa jest.
Wspaniałe jest dla mnie to, że nie muszę pamiętać o wzięciu prawa jazdy, tylko mam je tutaj. Super jest też to, że tutaj będziecie sobie mogli wrzucić zaświadczenie o szczepieniu, które pojedziecie gdzieś tam i tak dalej, zrobi ktoś skan kodu QR i będzie miał już info o tym, że jesteście zaszczepieni, więc to jest wspaniałe. Z aplikacji takich jeszcze to ja używam Nozbi do takich zadań w ogóle wszelakich domowo-niedomowych i tak dalej. Polecam również Slacka, którego używamy w firmie i jest bardzo super fajnym komunikatorem i czymś więcej niż komunikator.
Slack
używamy całej puli narzędzi od Google'a i chmury Google'a i Workplace'a Google'owego.
O, tu ostatnie odkrycie z tego repertuaru, Jamboard,
tak jest.
Jamboarda nie było, opowiadajcie.
Nie było, dawajcie.
Cudowne narzędzie do robienia map myśli.
Map myśli, notatek,
tak, takich procesów jakby. To jest coś więcej albo coś podobnego do takiej tablicy interaktywnej trochę, którą macie jakby w chmurze i możecie korzystać na przykład na online'owym spotkaniu z wieloma osobami. To jest bardzo, bardzo spoko narzędzie. Ja też muszę powiedzieć, że polubiłem Clubhouse'a, który troszeczkę już powiedzmy zrobił się, nie jest taki trendy, ale jest fajny. I coś jeszcze byśmy mogli polecić? Ostatnio z takich naszych odkryć, jakieś apki, coś, jakieś narzędzia? Nie wiem, wydaje mi się, że...
Ale padło dużo fajnych nowości.
Padło nowe.
Ja jeszcze powiem tylko swoje rzeczy, może nie jest taki odkrywczy, ale nie lubię mieć apek, które powielają gdzieś tam jakieś swoje rzeczy, więc potrzebuję często przypomnień o różnych rzeczach i korzystam z nich po prostu z przypomnień takich wbudowanych w telefon. To jest idealne narzędzie do wszystkiego.
I jeszcze wspaniała rzecz jedna, która też nie jest apką, ale jest narzędziem tak naprawdę, to jest czas przed ekranem, czyli to, że można sobie ustawiać limity na niektóre apki i tak. Na przykład ja w tym tygodniu już korzystam o tam 26% mniej z ekranu niż w zeszłym tygodniu. Ale jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, wybaczcie, bo tak akurat mi się skojarzyło. A propos limitów na apki i a propos powiadomień, o których Bartek wspomniał i przypomnień, to ja odwróciłem trochę jakiś miesiąc temu ten taki standardowy motyw, że powinniśmy wywalić wszystkie powiadomienia i ja sobie powiadomienia odblokowałem na nowo. I to jest w ogóle moje nowe super odkrycie, które jakby sprawia, że mniej korzystam ze smartfona, bo kiedy nie miałem powiadomień, to często zdarzało mi się sprawdzać na przykład coś, że być może przez to, że nie mam powiadomień, coś mi tam umknęło.
Teraz miałeś FOMO tak zwane, nie?
Tak, dokładnie, tak. A teraz, kiedy mam powiadomienia, oczywiście nie na wszystko, nie to, że każdy like i wszystko na fejsie, ale na to, co jest naprawdę istotne, czyli nie wiem, jakiś Slack z pracy albo jeszcze kilka jakichś innych rzeczy, mam na to powiadomienia i wtedy ja sobie spokojnie siedzę, patrzę, o, powiadomienie, dobra, to patrzę, o, to reagować na to w ogóle w jakikolwiek sposób czy nie, no i 80% to bez reakcji pozostawiam, ale mam jakby ten komfort dzięki narzędziu, które dla dużej ilości osób jest jakby tym narzędziem zniewalającym, to dla mnie ono jest wyzwalające.
No,
super. Proszę. Bardzo to ciekawa to jest perspektywa. Teraz złapałem się na tym, że właśnie wyłączyłem powiadomienia mailowe i myślałem, że to mnie uwolni, ale złapałem się teraz na tym dosłownie, że chodzę i się zastanawiam, czy coś wpadło, czy nie wpadło. Nie wiem, może sprawdzę, może nie sprawdzę. Kurczę, stresuję się. A rzeczywiście tam jest czarno na białym. Świetnie. Mnóstwo materiału, długa rozmowa z tego wyjdzie, ale też niesamowicie dużo fajnych wskazówek i takiego spojrzenia z lotu ptaka mam wrażenie na to, co się dzieje i pozwalające się wielu naszym słuchaczom w ogóle odnaleźć w świecie.
Spojrzenie z lotu ptaka to bardzo fajne porównanie w ogóle. Podoba mi się.
bardzo ci dziękuję. Raz na 40 odcinków mi się zdarza coś mądrego powiedzieć. Naszymi gośćmi byli Bartek Wilim, Marcin Żukowski, założyciele Nie Agencji, więc pięknie wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i na koniec powiedzcie, gdzie można was znaleźć.
Dziękujemy wam również, chłopcy, za to miłe spotkanie. Gdzie nas można znaleźć? W internecie.
No, i za darmo.
I na Żoliborzu, w internecie i na Żoliborzu. I znajdziemy was.
Czyli wpisuje Nie Agencja w wyszukiwarkę Google albo Facebooka, albo Instagrama.
Agencja.pl, jesteśmy również w social mediach, aczkolwiek tylko w niektórych pewnie.
Nasz osobiście możemy znaleźć na LinkedInie, w sensie Marcina i mnie.
Tak. Śmiało, jak macie pytania, na pewno nas znajdziecie. Nie jest to trudne, nigdzie się nie ukrywamy. Nie Agencja w Google, nasze nazwiska w Google albo w LinkedInie i już nas macie.
Bartosz Wilim i Marcin Żukowski byli naszymi gośćmi dzisiaj. Dzięki jeszcze raz, chłopaki.
Do usłyszenia. Dzięki serdeczne.
To już wszystko od nas, prawda? Prawda?
Do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa, pa.
A ja mam jeszcze na koniec jedną rzecz do powiedzenia.
Dawaj.
O, mam. Skoro jesteśmy już tak długo i tak, to jeszcze przeciągniemy naszych słuchaczy trochę dalej. Po naszej audycji z kryptowalutami udało mi się zakupić Dogecoiny dla Beki całkowicie. Wydałem na to 20 zł. W ogóle astronomiczne kwoty, prawda? Tylko że kupiłem za te 20 zł tych Dogecoinów 240. Dokładnie. Dzisiaj... Oj, to teraz ciekawa emisja będzie kluczowa, bo jutro jest dzień kluczowy. W sensie nagrywamy, a nie będę tego mówił.
Już może, powiedziałeś.
Kurde, ale...
Nagrywamy kilka dni przed właściwą emisją.
Nagrywamy kilka dni przed właściwą emisją. Jutro, czyli 8 maja, będzie faktycznie taki moment, w którym Elon Musk poprowadzi swój program Saturday Night Live i prawdopodobnie ten kurs w końcu osiągnie swoje szczyty, czyli $1, co sprawia, że na tej transakcji przypadkowo z 20 zł zrobię $240. Juhu! W ogóle coś pięknego. Jestem tak szczęśliwy, ale mam nadzieję, że tak będzie. Jutro się wszystkiego dowiem, kiedy wy tego słuchacie. Ja już jestem szczęśliwy albo smutny.
Będziemy was informować, jak przebiega kariera Dogecoinowa.
Tak. Póki co ma 60 centów, więc i tak abstrakcyjny kurs. Jestem $120 na plusie.
To ja trzymam kciuki, a wy się dowiecie w poniedziałek w opisach do tego odcinka, jak Kamilowi poszło. Obiecuję, że damy znaka.
Na razie.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.